Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Marcin Nawrocki zajmuje się zawodowo moderowaniem burzy mózgów, szkoleniem z kreatywności i rozmaitymi działaniami, które otwierają świat, a w wolnych chwilach świat ten otwiera także podróżując. Ostatnia podróż to była niezwykła droga Camino de Santiago.
Wszystko ma swój czas. Ja na swoje Camino czekałem 20 lat. Po raz pierwszy usłyszałem o Camino, kiedy przeczytałem książkę Paulo Coelho Pielgrzym. To była jego pierwsza powieść, którą napisał zresztą rok po swoim pobycie na Camino w 1986 roku. Generalnie jest tak, że dróg do Santiago de Compostela jest wiele. W samej Hiszpanii, w Portugalii, ale i we Francji, w Niemczech, w Anglii, także w Polsce. Co ciekawe, w samej Polsce tych dróg jest około 5000 kilometrów. Natomiast bardzo niewiele osób podąża szlakiem Camino wprost od swojego domu i na pewno jest to duży wyczyn.
A pan się zdecydował na którą wersję wydarzeń?
Na najbardziej klasyczną, czyli tak zwany szlak francuski, który zaczyna się w miejscowości Saint-Jean-Pied-de-Port, tuż przed Pirenejami i następnie 800 kilometrów do Santiago de Compostela, a później jeszcze 100 kilometrów, żeby uczynić zadość wszystkim pielgrzymom ze średniowiecza nad ocean. Moje Camino polegało na tym, że starałem się nie czytać za dużo na ten temat, nie oglądać filmu, który powstał w 2010 roku, czyli Droga Życia z Martinem Sheenem. Chciałem zostawić jak najwięcej niedopowiedzeń, mając tylko ogólne zarysy, którędy powinienem iść i zostawiając resztę samej podróży.
Nie idzie się z mapą, z kompasem, wypytując o drogę. W zasadzie chyba na tych terenach wiadomo, którędy powinno się udać, żeby dotrzeć do celu.
Szlak francuski jest najbardziej znanym, najbardziej rozpowszechnionym, najczęściej uczęszczanym, natomiast nie na całym 800-kilometrowym odcinku. Zasadniczo jest tak, że bardzo dobrze jest rozwinięta infrastruktura, czyli oznakowanie żółtymi strzałkami bądź znakiem muszli. Bardzo dobrze jest rozwinięta sieć tak zwanych albergue, czyli miejsc przeznaczonych specjalnie dla osób, które udają się trasą szlakiem Camino de Santiago, które są często tańsze niż zwykłe hostele. Natomiast tam są oczywiście też pokoje wieloosobowe i pokoje dwuosobowe na przykład. Wszystko jest zależne od majętności osoby, która tam podąża. Bardzo dobrze jest rozwinięta logistyka, jeśli chodzi o możliwość podjeżdżania transportem samochodowym bądź kolejowym, ale także przewozu bagaży. To było dla mnie największym zaskoczeniem, że wyruszając z jednego miejsca, można zlecić firmie transportowej przewiezienie swojego bagażu do miejsca, w którym wiemy, że będziemy nocowali następnego dnia. I w ten sposób osoby takie szły tylko z małym plecakiem, tylko z wodą, tylko z kijkiem, natomiast ich bagaż czekał już na nich na miejscu.
Zaliczone? Zaliczone.
Zaliczone. Natomiast to, co dla mnie było dużym zaskoczeniem, to jest niesamowity indywidualizm i wolność w podążaniu Camino. Dlatego, że w Polsce, kiedy mówimy o pielgrzymce, to co do zasady mamy wyobrażenie, że idzie się grupą, idzie się wyznaczonym szlakiem każdego dnia, co do zasady nie można schodzić z trasy i o określonych godzinach są postoje, o określonych godzinach są posiłki. Ma to bardziej taki wymiar trochę, rzekłbym, wojskowy, coś w tym jest. Natomiast Camino de Santiago daje człowiekowi niesamowitą wolność, ale jednocześnie odpowiedzialność, dlatego że nikt za nas nie przygotuje planu, nikt za nas nie przygotuje posiłku. Wszystko planujemy i robimy sami. Jest to naprawdę duża wolność własna i duża odpowiedzialność własna.
Powiedzmy sobie, że to jest trasa pielgrzymkowa średniowieczna. Bardzo dużo powstało i relacji, i to takich wiekowych już, i bardzo dużo książek, jeżeli poszperamy, to znajdziemy. Bo przejście takiej trasy, tak malowniczej i niezwykłej, zmienia, tak jak każda inna podróż.
Są osoby, które wyruszają tam, chcąc przejść ostatnie 100-110 kilometrów, za co przysługuje już tak zwana kompostelka, czyli zaświadczenie o odbyciu swojej pielgrzymki. 100 kilometrów, jeśli chodzi o podróż pieszo, bądź 200 kilometrów, jeśli chodzi o podróż konno, bądź rowerem.
Ale czy to też jest propozycja dla turysty, który nie jest specjalnie uduchowiony, a ta trasa związana z różnymi historiami, legendami, po prostu go nęci? Czy tacy ludzie też są na szlaku?
To jest bardzo ciekawe, dlatego że ludzie tam idą z różnych powodów. Jedni dlatego, że przeczytali książkę, tak jak ja. Inni dlatego, że dopiero po 2010 roku obejrzeli film. Ale idą tam też osoby, które idą 20 raz, 30 raz. To, co było dla mnie Również dużym zaskoczeniem to, że wielu spośród osób, które tam szły, nie chciały się deklarować jako osoby wierzące. Mówiły wprost, że nie jestem pielgrzymem, nie jestem peregrino, jestem turystą. Ale z drugiej strony można było spotkać wiele osób wyznań ogólnie rozumianych jako chrześcijańskie, na przykład z Anglii bądź z Australii. Były również osoby, które mówiły o swojej duchowości, natomiast w rozumieniu innym niż nasza. Część osób, która tam idzie, nie idzie z powodów stricte religijnych, dlatego że tam znajduje się domniemany grób świętego Jakuba, ale po to, żeby odbywać pewnego rodzaju podróż, pielgrzymkę w głąb siebie. To jest ta medytacja, której każdy z nas może tam doświadczyć.
Dzisiaj nietypowa podróż, ponieważ trasa Camino de Santiago, która kończy się w Santiago de Compostela, jest szlakiem owianym tajemnicami. Bardzo pięknie zaistniał w literaturze. Gdybyśmy potraktowali to jako turystyczne wyzwanie, czego możemy się spodziewać? Jak się trzeba do przejścia tej trasy przygotować?
Jeśli chodzi o szlak francuski, najkrócej mówiąc, żeby każdy mógł sobie zwizualizować, o czym mówimy, to jest tak, jakby wziąć plecak i pójść w Bieszczady. To nie jest tak oczywiście, że cały czas idzie się tam wzgórzami, wzniesieniami, dlatego że często idzie się polami takimi jak na ziemi sokulskiej. Często idziemy przez małe miejscowości, takie jak Tykocin Malownicze, tylko oczywiście kilkaset lat starsze, dlatego że tutaj mówimy też o stylu romańskim. Jest też tak, że dwu, trzykrotnie przechodzi się przez duże miasta, tak jak na przykład Pampeluna. Szlak prowadzi ulicą, po której odbywają się korridy. Możemy bardzo ciekawie łączyć całą swoją trasę, cały Camino, także z odwiedzaniem tych miejsc bardziej turystycznych, kulturowych. To, co mi paradoksalnie najmniej chyba odpowiadało w moim Camino, to właśnie przechodzenie przez duże miasta. Dlatego, że kiedy idzie się małymi wioskami, małymi miejscowościami i nagle wchodzimy do, wyobraźmy sobie, miasta takiego jak Białystok bądź większego, to w sposób naturalny gdzieś jest zaburzona ta dynamika jednak tej wędrówki. Gdzieś nagle świat nas rozprasza, to są samochody głośne, a tu nagle się okazuje, że mieszkamy w albergu, obok którego jest parę klubów i północy gra muzyka. Wszystko oczywiście to jest sprawa indywidualna, natomiast w moim przypadku to trochę mnie to wybijało i następnym razem, jak pójdę, to raczej duże miasta będę omijał i będę spał w miejscowościach pod nimi. Jak się przygotowywać do Camino? Myślę, że to, co jest najważniejsze, to głowa. W ciągu wielu lat, tych 20 lat, zastanawiałem się, jak to jest przejść 800 kilometrów. Sama liczba jest niewyobrażalna. To jest dalej niż z Białegostoku do Poznania.
Czy trzeba wiedzieć, w jakiej porze roku jest najfajniej? Czy trzeba przedtem dużo chodzić i trenować? Czy trzeba zakupić jakiś specjalny sprzęt, który nam tę drogę ułatwi?
Warto poczytać mimo wszystko parę porad. Jest w Polsce i kilka blogów, i kilka stron specjalizujących się wyłącznie w wędrówkach, w pielgrzymkach Camino de Santiago. Najbardziej właściwym okresem to jest wiosna i jesień. Ze względu na wysokie temperatury, lato raczej bym osobiście odradzał, dlatego że tam temperatury dochodzą do 30-40 stopni. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjmie, że będzie wyruszał 4-5 rano i dzienny dystans, jaki sobie zaplanował, zrobi do godziny 12, okej, cały największy skwar ma za sobą. Natomiast jeżeli z powodu zmęczenia, z powodu jak na przykład przeziębienia czy jakiejś kontuzji będzie wyruszał później i będzie szedł wolniej, to niestety w okresie letnim będzie wpadał w zbyt trudną pogodę. Im lżejszy plecak, tym lepiej. Oczywiście wspomniałem, że bagaże można nadawać. Z tego, co zauważyłem, raczej specjalizują się w tym Azjaci. Natomiast Europejczycy, Amerykanie, Kanadyjczycy te plecaki co do zasady niosą z sobą. To wszystko zależy od każdej osoby, ile rzeczy potrzebuje, ile sprzętu, takich nawet jak szczoteczka do zębów, jak pasta, jak bielizna, ile tego potrzebuje na zmianę. Mój plecak ważył 9 kg plus 1 kg z przodu, który niosłem z wodą. Wiem, że są osoby, które potrafiły zbić swój bagaż do 6 kg, więc wszystko jest kwestią otwartą. Należy pamiętać jedną rzecz, że tam nikt nie patrzy na to, jak jesteśmy ubrani, bo tam chodzi nie o lewie mody, tylko o to, żebyśmy my czuli się jak najbardziej komfortowo. Oczywiście polecam tutaj i bieliznę termiczną i oczywiście nie zabieranie dżinsów. Miniaturyzacja, to też jest bardzo ciekawe. Szedłem z Japończykiem. On szedł czwarty raz. I miło było słyszeć z ust Japończyka, bo jest to naród, który raczej się specjalizuje w miniaturyzacji, że jednak moje rzeczy, moje sprzęty są mniejsze od tych, które on zabrał, idąc po raz czwarty.
Takie gratulacje japońskie.
Tak, tak. Miło było widzieć zaskoczenie w oczach Japończyka.
Do ludzi spotkanych na tym szlaku jeszcze wrócimy. Czy są takie miejsca, które warto zaplanować, które warto odwiedzić?
To jest bardzo indywidualna sprawa. To, czego na przykład ja żałuję, to to, że nie zbaczałem czasami 2-3 kilometrów z trasy po to, żeby zajść do 11-12-wiecznego kościoła. Kilometry powoli nam uzbierałyby się w trasę nie 25-kilometrową, tylko 30-35-kilometrową, a do tego już jest potrzebne zdrowie. Były osoby, które niektóre odcinki podjeżdżały, odwiedzały albergi na przykład o największej pozytywnej ocenie w internecie. Oczywiście katedry w większych miastach. Czasami takie rzeczy również jak winnice, dlatego że czasami szlaki wiodły winnicami. Wolałbym się poświęcić, także idąc następnym razem, bardziej tej samotności, rozumianej jako pewna forma medytacji i przemyśleń, bądź spotkaniom z innymi ludźmi, niż jednak zwiedzaniu.
Marcin Nawrocki, trener kreatywności i moderator burzy mózgów, od czasu do czasu wybiera się w podróże. Dobrze przemyślany zawczasu. Do takich tras należy Camino de Santiago. Wiele osób marzy, żeby się na tej trasie znaleźć. Może dlatego, że tak wiele nóg ją przeszło.
Pierwsze i wciąż utrzymujące się największe wrażenia związane z Camino to ludzie, których spotkałem. Tak naprawdę ich niezwykłe historie, a jednocześnie tak zwykłych ludzi. To, co jest niesamowite, to to, że idzie tam cały świat. Idzie tam Azja, idą mieszkańcy Korei Południowej, Japonii i Chin. Mieszkańcy Australii, idą mieszkańcy Ameryki Południowej, głównie Brazylijczycy. Jeśli chodzi o Amerykę Północną, oczywiście Amerykanie, Kanadyjczycy i można tak spokojnie powiedzieć, że pewnie pół Europy. Każdy ma zupełnie inny powód, dla którego przyszedł i inny cel, jaki chce osiągnąć. Pierwszego dnia na pierwszym przystanku spytałem Koreańczyka 23-letniego, dlaczego tutaj przyszedłeś? I byłem mocno zaskoczony, kiedy powiedział, nie wiem, właśnie dlatego chcę przejść te Camino, żeby wiedzieć, po co tu się znalazłem. Były inne osoby, które chciały przemyśleć pewne swoje decyzje życiowe. Spotkałem młode małżeństwo Australijczyków, którzy swoje podróże odbywali wcześniej solo, indywidualnie, zanim siebie poznali. On służył w armii australijskiej, ona była nauczycielem języka angielskiego, uczyła między innymi w Afryce. Poznali się gdzieś w świecie. Później stwierdzili, że ostatnią wspólną wędrówkę czy podróż odbędą właśnie szlakiem francuskim Camino de Santiago, a później już założą rodzinę i będą się starać o dziecko. Z kolei Yoshi, tak brzmi imię Japończyka, z którym przeszedłem 900 kilometrów, to jest naprawdę niesamowita historia. Poznać się u progu wyjścia z pierwszego albergu i dojść aż nad ocean. Powiedział, że on po prostu lubi poznawać ciekawych ludzi. Część osób z Brazylii podawała jako swój cel wymiar religijny i rzeczywiście było to słychać w ich rozmowach. Z kolei Amerykanie, Kanadyjczycy, część Europejczyków po prostu traktowała to jako pewne wyzwanie, które warto podjąć, żeby ukształtować bardziej swój charakter, swoją osobowość.
To jest właśnie wartość tego rodzaju podróżowania. Jak długo był pan w trasie?
34 dni na szlak francuski. To wychodziło po około 25 kilometrów dziennie i później jeszcze 100 kilometrów w 3 dni. Przyspieszyliśmy trochę z Yoshim, dlatego że to był przełom już października, listopada. Część albergów, część pubów na trasie jest zamykana z końcem października i nie chcieliśmy mieć niemiłej niespodzianki, że nie będziemy mieli gdzieś noclegu. Łącznie zajęło mi to 37 dni.
800 kilometrów to trasa Camino de Santiago, która prowadzi do Santiago de Compostela, na której całkiem niedawno znalazł się Marcin Nawrocki, trener kreatywności i moderator burzy mózgów. Ja mam wrażenie, że taka burza mózgów przed tego typu wyprawą jest po prostu niezbędna.
Jedną z zasad burzy mózgów jest zasada, że nie ma rzeczy niemożliwych. I tak samo przygotowując się do tej trasy i idąc, warto być otwartym na to, co nas spotka. Oczywiście możemy mieć każdy dzień zaplanowany, śpimy tu i tu, jemy to i to, kupujemy zapas rzeczy do jedzenia na 2 dni. Oczywiście trzeba pamiętać, że później niesiemy to na swoich plecach. Są osoby, które kupują produkty w sklepach i później w albergach przygotowują sobie obiady, kolacje, śniadania. Wtedy wychodzi taniej. Są osoby, które często korzystają z kawiarni, restauracji, które mają specjalnie często przygotowane tak zwane menu del peregrino, czyli menu przeznaczone dla osób pielgrzymujących, średnio w cenie 10 euro. Każdy nocleg średnio, tak jak wyliczałem, też kosztuje 10 euro. Oczywiście, jeżeli jest dobra pogoda, można wziąć na swoje plecy namiot i spać w namiocie. Wtedy całkowicie schodzimy z kosztów. Warto tutaj pamiętać o tym, że do nocowania w namiotach to albo późna wiosna, albo lato, albo wczesna jesień. Natomiast albergi są municypalne, czyli gminne, samorządowe, są prywatne, traktowane jako biznes i trzecie, prowadzone bądź przez Stowarzyszenia Przyjaciół Camino de Santiago, bądź przez kościoły, wspólnoty kościelne. Ceny tam są bardzo podobne, oczywiście wiele zależy od standardu, ale w pokojach wieloosobowych można przenocować już po 10 euro. Natomiast część z nich to jest tak zwane donativo, czyli co łaska.
Czy powinna nam się zapalić jakaś czerwona lampka po drodze, jeżeli trafimy na jakieś, nie wiem, wydarzenia czy miejsca, które niekoniecznie są wygodne w podróżowaniu?
To, co jest może nie tematem tabu, ale o czym się za często nie mówi, to utrzymywanie higieny zarówno w albergach przez tych, którzy je prowadzą, jak i przez samych pielgrzymów. Często spotykanym elementem są po prostu pluskwy. Niektórzy właściciele czy prowadzący albergi bardzo poważnie podchodzą do tematu i kiedy pielgrzym zgłasza, że zauważył u siebie objawy swędzenia, bo takie są...
Pluskwy gryzą.
Tak, pluskwy gryzą. Nie można ich zobaczyć, ale można je poczuć już po fakcie. I niektórzy podchodzą do tego bardzo poważnie. Oczywiście jest pełna dezynfekcja. Zresztą zrobiłem kiedyś filmik właśnie, gdzie wszystkie moje rzeczy, bo oczywiście też zostałem pogryziony, wszystkie moje rzeczy zostały wrzucone do foliowego worka, spryskane antyinsektowym sprayem i najpierw wyprane w temperaturze 60 stopni, a później w suszarce kolejne 60 stopni. Oczywiście to wszystko kosztuje, natomiast to są tam kwestie kilku euro za jedną usługę. Natomiast są też takie albergi, w których się podchodzi do tego tak dosyć lekko. Natomiast druga strona medalu jest taka, że nie każdy podróżujący zgłasza, że niesie to z sobą. Staje się potencjalnym hodowcą i w ten sposób rzeczywiście prowadzenie walki jest utrudnione.
Hodowcy są na szlaku, jednym słowem.
Bywają.
Trzeba wziąć to pod uwagę w takim razie. Czy jeszcze jakaś dobra rada mogłaby się pojawić dla tych, którzy teraz pomyśleli, że mimo wszystko fajnie by było zobaczyć, co się może wydarzyć na tym szlaku?
Jeżeli ktoś pomyślał, że tylko z powodu tej jednej rzeczy nie wybierze się, popełnia życiowy błąd. Jeśli chodzi o kwestię przygotowania, oczywiście można się uzbroić w antyinsektowe spraye, które można kupić w jednej z dużych sieci sportowych. Na pewno trzeba mieć z wysokim filtrem kremy, dlatego że tam nawet jak idziemy w czapce czy w kapeluszu, który zasłania część naszej twarzy, to tam po prostu nas opala wiatr. Warto pomyśleć, żeby mieć z sobą podstawowe, ale nie za dużo, podstawowe leki na przeziębienie, jakieś formy bandaży. Bardzo polecam opaski. Sam miałem 2 lata temu zabieg na kolano i opaska bardzo mi pomagała w sytuacjach kryzysowych, kiedy pojawił się w jednym tygodniu problem z więzadłem, w innym z kolei ze ścięgnem. I rzecz, do której ja się przekonałem dopiero po tygodniu, zaczął mnie dopadać problem z więzadłem, a mianowicie kijki. Sam ich do tej pory nie używałem, natomiast na szlaku są bardzo przydatne, dlatego że pomagają nam utrzymać równowagę, utrzymać tempo marszu, bo to też jest bardzo ważne, żeby organizm jednak utrzymywał tempo tej całej wędrówki, ale też są bardzo przydatne przy podejściach i zejściach z wysokości.
Santiago de Compostela to jest taka miejscowość, która przyciąga ludzi podróżujących i pielgrzymów, i turystów, i zainteresowanych różnoraką duchowością, i tych, którzy traktują trasę Camino de Santiago jako wyzwanie. Takie no niemalże sportowe. Z trasą tą zmierzył się Marcin Nawrocki.
Właściwie jest powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a tutaj można powiedzieć, że wszystkie trasy z Europy mogą nas zaprowadzić do Santiago de Compostela. Jest szlak portugalski, który prowadzi z Lizbony, aczkolwiek najczęściej jest wybierany ten fragment od Porto do Santiago de Compostela. Są szlaki z Andaluzji. Są szlaki, które prowadzą z różnych stron Hiszpanii Północnej. Jest szlak angielski, który jest szlakiem prowadzącym tak naprawdę z Wysp Brytyjskich przez północną Hiszpanię do Santiago de Compostela. Jest szlak tak zwany Camino Primitivo, który jest pierwszą udokumentowaną drogą świętego Jakuba, którą przeszedł w wieku IX król Alfons II. Jest szlak północny, który prowadzi wzdłuż wybrzeża północnej Hiszpanii. I oczywiście mnóstwo szlaków prowadzących z Francji, prowadzących z Włoch, prowadzących z Niemiec. Jest także jedna droga, która zasadniczo jest traktowana jako droga handlowa i ona prowadzi bądź z Moskwy, bądź z Ukrainy, między innymi przez Grodno, jest kilka odnóg, która jest zwana drogą królewską Via Regia. To jest droga, która prowadzi przez południową część Polski, między innymi przez Lublin, to jest szlak, który prowadzi przez Grodno, ale jeśli chodzi o szlak z Kijowa, on prowadzi przez Rzeszów i całą południową Polskę, łącząc się następnie w Niemczech w cały system dróg prowadzących do Santiago de Compostela. Także każdy z nas może wybrać sobie taką trasę, taką długość, jaką jest w stanie przejść, bo tu oczywiście nie chodzi o to, żeby traktować to jako wyzwanie, gdzie muszę coś zrobić, tylko aby coś przeżyć, aby czegoś doświadczyć.
Czy panuje jakiś specjalny savoir vivre na tej trasie?
Chyba jest coś rzeczywiście z tych naszych górskich szlaków, a mianowicie tak jak w Polsce, nie wiem, jak w innych krajach, pozdrawiamy się na szlakach. Podobnie jest oczywiście na Camino de Santiago. Tym pozdrowieniem jest buen camino, czyli dobrej drogi. I jest to bardzo powszechne. Też jest to bardzo miłe, dlatego że bardzo często jest to zajawką do pewnej przyszłej rozmowy, która się pojawi. Co ciekawe, buen camino dzisiaj można traktować, że to jest taka trochę forma tak jak wesołych świąt. Natomiast kiedyś pielgrzymi mówili do siebie ultreia et suseia. W takim potocznym, wolnym tłumaczeniu oznaczało, kiedy szła jedna osoba i mówiła ultreia, to jest śmiało, idziemy dalej. W odpowiedzi mogliśmy usłyszeć et suseia, czyli idźmy wyżej.
Średniowieczne i metaforyczne.
Średniowieczne i metaforyczne, tak. To jest bardzo ciekawe. Niewiele osób o tym słyszało, natomiast te, które słyszały, że tak powiem, uśmiech jeszcze większy pojawił się na ich twarzy. Zresztą bardzo polecam odsłuchanie w internecie, bo jest wiele różnych dostępnych wersji, śpiewu średniowiecznego, Ultreia et Suseia, który jest śpiewem średniowiecznych pielgrzymów. Jest piękną pieśnią wzruszającą. Zdecydowanie polecam. Chciałbym powiedzieć jeszcze o tym. Z Polski, moim zdaniem, wybiera się wciąż za mało osób. Nie chodzi o ilość, żeby nas tam było dużo i żeby było o nas głośno. Ci, którzy są głośni, to są Hiszpanie i Włosi i może niech tak zostanie. To, co było moim zaskoczeniem, to to, że jednak Polaków tam idzie naprawdę niewielu. Oczywiście szedłem określoną trasą w określonym czasie i to nie znaczy, że nie spotykałem żadnych śladów polskości. Natomiast to było takie moje swego rodzaju rozczarowanie. Jedną z bardziej znanych osób, które tam dotarły, był Marek Kamiński. On zdobył biegun północny, zdobył biegun południowy, natomiast swoje Camino de Santiago zaczął w Królewcu, przy grobie Immanuela Kanta. I stamtąd prawie 4000 kilometrów przewędrował do Santiago de Compostela. Naprawdę moim marzeniem jest to, aby za 10-15 lat polska młodzież, kilkunastoletnia, dwudziestokilkuletnia, podążała szlakiem Camino, ale nie po to, żeby robić nam statystyki, ale dlatego, że doświadczyłem, że tam ludzie mogą się bardzo zmotywować do kolejnych swoich działań w życiu. Tam można się bardzo mocno zainspirować historiami ludzkimi, ale i swoimi przemyśleniami. I paradoksalnie tam, jeżeli ktoś szuka pomysłu na biznes, tam też można, rozmawiając z ludźmi z całego świata tak naprawdę, myśleć o swoim przyszłym biznesie.